Gościem Poranka Wnet jest pan Marcin Horała, poseł Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczący Komisji Śledczej do spraw wyłudzeń podatku VAT i akcyzy. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry.
Dzień dobry, panie przewodniczący, ale pierwsze pytanie dotyczy tego, co się dzieje na Westerplatte. Aleksander Wierzejski cytował Gazetę Wyborczą. Walka Westerplatte wciąż się broni. Broni przed czym?
No tylko tu jest troszeczkę odwrócenie ról, bo jeżeli nawiązujemy do tego czasu przedwojennego, to wtedy Westerplatte należało, można powiedzieć, do polskiego rządu, a bardzo z tym duży problem miały ówczesne władze Gdańska. Teraz ówczesne, obecne władze Gdańska nie chcą oddać polskiemu rządowi tego terenu, chociaż same sobie no, przez wiele lat w sposób fatalny nie poradziły z jego godnym zagospodarowaniem. Tam po pierwsze jest po prostu bałagan, śmieci, te obiekty niektóre, wartowni, fortów, są takim, no, wyglądają jak jakieś meliny, no fatalnie to wygląda, ale już pomijając taki elementarny porządek, no to tam po prostu jest takie miejsce, które komuś, kto sam z siebie nie ma jakiejś wiedzy historycznej, nie jest wyrobiony historycznie, nic nie mówi. No jakieś ruiny w krzakach, można tam pochodzić, popatrzeć, ale na przykład taki turysta z zagranicy, który przyjdzie tam, nie dowie się niczego, czego byśmy chcieli, żeby się dowiedział na temat tego, jak wybuchła II wojna światowa, kto na nas napadł, jaka była rola Polski. I jest projekt, żeby to miejsce godnie zagospodarować, żeby zbudować tam wspaniały obiekt, Muzeum Wojny Obronnej 1939 roku. Od paru lat trwały rozmowy z władzami miasta Gdańska, żeby po prostu ten teren kupić, żeby zapłacić. I to dobre pieniądze, ale no zdecydowanie nie chciały. No i teraz jest specustawa, która pozwoli ten, oczywiście też nie za darmo, ale ten teren przejąć na takiej zasadzie, jak się przejmuje tereny no, pod autostrady czy pod inne ważne inwestycje.
I ta specustawa będzie głosowana teraz w parlamencie?
Nie sprawdzałem ostatnio porządku obrad, bo jeszcze było jedno posiedzenie Konwentu Seniorów, ale na pewno w najbliższym czasie, no albo na tym, albo na następnym posiedzeniu Sejmu. No bo czas goni, tak? To już wiele czasu straciliśmy. Ja chcę powiedzieć, że to jest absurdalna postawa z dwóch przyczyn. Po pierwsze, każda władza samorządowa normalna byłaby super zadowolona, że rząd chce dużo, a tu mówi się o ponad 100 milionach zainwestowanych inwestycje na terenie no, danego miasta na przykład umiejscowić i w innych tego typu sprawach to negocjacje wyglądają tak, że to samorządy między sobą się zabijają, mówią, my damy teren za darmo, a my jeszcze tam się trochę dorzucimy, byle ta inwestycja do nas poszła. Tu nie musi się miasto nic dokładać i jeszcze się broni przed tą inwestycją. No a po drugie pytanie, czy Westerplatte to jest miejsce tożsamości i pamięci tylko gdańskiej, lokalnej, czy ogólnopolskiej? Czy tam ginęli funkcjonariusze Gdańskiej Straży Miejskiej, czy Wojska Polskiego? No tu odpowiedź jest oczywista.
Z 100 milionów złotych, ale gdzieś w tle jest spodziewana wizyta prezydenta Donalda Trumpa i 80. rocznica wybuchu II wojny światowej.
No, dotychczasowe obchody, znaczy w ostatnich latach, w zeszłym roku, 2 lata temu, 3 lata temu, te obchody w sytuacji, gdy gospodarzem miejsca były władze miasta Gdańska, niestety no zawsze był jakiś z tym problem, zawsze kreowano jakieś prowokacje po to, żeby zamiast skupić się na tym, o co chodzi 1 września, skupiać się na tych konfliktach, więc tu będzie dobrze tą sprawę uporządkować.
No i będzie ona uporządkowana. Wczoraj przed VAT-owską komisją zeznawała pani Ewa Kopacz, była premier, która właściwie stwierdziła, że za jej czasów, jej rządów zaczęła się ta walka z wyłudzeniami VAT-owskimi, przywoływała rozmaite zdarzenia. Co pan o tym wystąpieniu pani premier sądzi?
No tak na poziomie ogólnym to aż wstyd trochę komentować, bo no, cisną się słowa na usta bardzo niepochlebne. Znaczy pani premier zaprezentowała, jakby to powiedzieć, no nie najlepszą kondycję intelektualno-emocjonalną i to mówię bardzo, bardzo delikatnie. Był problem z uzyskaniem no, na proste pytania odpowiedzi. Czy na przykład o raporcie pani wiedziała, czy nie? Czy pani się z nim zapoznała? No, każdy by oczekiwał proste odpowiedzi. Tak, nie lub mogłam, ale nie pamiętam, no coś w tym stylu. Tymczasem słyszeliśmy jakieś opowieści o koordynatorze, o no, niestworzone historie. Natomiast próbując rekonstruować meritum z tego no, bogactwa myśli, no to widać, że pani premier zupełnie, no nie ma wręcz pojęcia o tej sprawie, że zupełnie się nią nie zajmowała. Nieraz z pytań komisji dowiadywała się o pewnych okolicznościach, na przykład to, że jednolity plik kontrolny, którym Platforma się bardzo chwali, jako takim działaniem uszczelniającym, był wprowadzony z 7-letnim opóźnieniem i bez podstawowej funkcjonalności, czyli automatycznego raportowania. Czyli on sobie tworzył się u przedsiębiorcy i był. Tymczasem cała zaleta z tego jest to, że to jest zbierane w jednej bazie danych, te wszystkie dane, można prowadzić analitykę, typować i tak dalej, i tak dalej. I to tylko jeden z przykładów. No, ja podsumowałem to tak, że znamy proceder rejestracji spółek na słupa, a tu wychodzi na to, że była premier na słupa.
Czyli nic, czy co wniosła w takim razie wiedza pani premier Ewy Kopacz, albo nie wiedza pani premier Ewy Kopacz do tego, co pan wie na temat tego wszystkiego, co się wokół VAT-u działo?
Co do istoty sprawy można powiedzieć, że nic, natomiast dużo wniosła co do analizy zachowań rządu Ewy Kopacz i dlaczego ta walka z wyłudzeniami, a to jest dosyć specyficzny moment, bo to już jest koniec rządów Platformy, kiedy ta sprawa była już bardzo publicznie znana, głośna, omawiana. No i nadal było fatalnie, można powiedzieć.
To jest tak. Ewa Kopacz, czas na premiera Tuska. Premier Tusk został wezwany przed komisję VAT-owską pod koniec maja, 27, 28, 29.
Tak, to środa po wyborach, można
29
powiedzieć.
29 maja. Czy między panią Ewą Kopacz a premierem Tuskiem ktoś jeszcze będzie stawał przed komisją?
Oczywiście. Komisja pracuje po kilka dni w tygodniu, właściwie tydzień w tydzień. Dzisiaj pan Karol Jene, czyli doradca komisji Palikota, doradca komisji Przyjazne Państwo, tam też taką sporą rozszczelniającą nowelizację VAT-owską przeprowadzono. Jutro pan minister Szczurek, były minister finansów, to bardzo ważny świadek. W przyszłym tygodniu na przykład pani profesor Chojna-Duch ponownie, bo już tam pewne wątki z jej przesłuchań, trzeba do nich wrócić. Pan minister Parafianowicz też ponownie w przyszłym tygodniu, czyli wiceminister finansów odpowiedzialny za kontrolę skarbową. Przepraszam. Paru przedstawicieli też organizacji branżowych, które alarmowały o tych wyłudzeniach, także, no tak jak mówię, po kilka dni w każdym tygodniu przesłuchań mamy.
A przesłuchanie premiera Donalda Tuska zakończą przesłuchania przed Komisją VAT-owską, czy nie?
Nie, nie, nie. Jeszcze mamy z 20, ponad pewnie może 30 świadków. Na ten moment mamy kalendarz przesłuchań rozpisanych do końca lipca. No i chciałbym bardzo daleko nie wykraczać z tym więcej z tym kalendarzem, no bo jeszcze musi być czas na napisanie raportu, ale do końca lipca przesłuchiwać będziemy.
Raport w sprawie Amber Gold powstaje przez kilka miesięcy. Pani przewodnicząca ten raport pisze. Ten raport VAT-owski jest bardziej obszerny, bo dotyczy jakby istoty funkcjonowania państwa, a nie pojedynczego przypadku.
To prawda, choć on też oczywiście musi być z istoty inny. Nie damy rady, siłą rzeczy nie zeszliśmy na poziom poszczególnych postępowań prokuratorskich, poszczególnych przykładów wyłudzeń. My się koncentrujemy na tym aspekcie systemowym, tak? Jak wyglądał proces tworzenia szczególnie korzystnych warunków do tego rodzaju procederu. Mamy mniej czasu pracy, ja bardzo nad tym ubolewam, bardzo żałuję, że ta komisja nie powstała z rok czy dwa lata wcześniej, ale po cóż płacać, nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. No, musimy sobie poradzić w warunkach, jakie mamy.
Pytanie zasadnicze, czy to, że ten VAT nie był płacony, że Skarb Państwa tracił tyle miliardów złotych, czy to była intencjonalne, czy ktoś wiedział o tym z tych, którzy odpowiadali za wpływy do budżetu, czy ktoś wiedział o tym i przymykał oko, czy też była to inercja układu, który właściwie nie pracował?
Pewnie w różnych miejscach różnie, bo to bardzo takie wieloaspektowe i dotyczące wielu również osób podejmujących decyzje zjawisko. Tylko jedna korekta. Tu podstawowy problem nie polegał na tym, że nie płacono VAT-u. To jest jeszcze powiedzmy źle, ale no stabilnie. Problem był taki, że VAT kradziono po prostu. Znaczy uzyskiwano zwrot podatku z budżetu, który nigdy nie był zapłacony. Czyli mówiąc krótko, okradano żywą gotówką budżet państwa, a państwo, aparat państwa występowało w roli takiego reketera, który chodzi i zbiera uczciwych ludzi pod groźbą sankcji i tak dalej, podatki, po czym wypłaca je mafiom, przestępcom. I tu na pewno wielu osobom można przypisać nie tylko niekompetencje, no chociażby pani premier Kopacz. Dostała z Polskiej Izby Paliw Płynnych konkretne pismo z opisanymi mechanizmami. Polska Izba Paliw Płynnych to bardzo poważna organizacja.
Raporcie, tak?
Jednym z, bo tych raportów to było kilkadziesiąt, ale nie tym od koordynatora, tylko innym. I tam Polska Izba Paliw Płynnych, tak jak mówię, bardzo poważna organizacja skupiająca duże firmy, wskazuje mechanizmy i szacuje, że strata roczna to jest około 5 miliardów złotych dla budżetu państwa. I pani Ewa Kopacz, jak wczoraj zeznała, przekazała to ministrowi Szczurkowi i więcej się sprawą nie zainteresowała, nawet się nie spytała, co w tej sprawie zrobiono, jak ta sprawa dalej się toczy. No to jak ktoś miał taki raport, no to miał i wiedzę, a działania nie było.
A czy dociekania Komisji Śledczej zeszły poza tę sferę rządową na poziom lokalnych, rozmaitych instytucji, które mogły uczestniczyć już bardziej świadomie w tym całym procederze?
No ja myślę, że i na poziomie rządowym przynajmniej gdzieniegdzie ta świadomość była. Natomiast tak jak mówię, niestety do zbyt dużego szczegółu nie możemy zejść, bo się zakopiemy w tych szczegółach i nie zakończymy pracy. Więc no i też poza rządem też były, bo to nawet Sąd Najwyższy tutaj miał do czynienia, bo paru w linii orzeczniczej, w mojej prywatnej opinii, ewidentnie kontra legem, no już bez schodzenia w szczegóły, doprowadził do sytuacji, w której tego rodzaju przestępstwa były zagrożone karami rzędu 2-3 lata w zawieszeniu. No jak ktoś ma proceder, z którego ma zysku 50 czy 100 milionów złotych przestępczy, a wie, że realnie mu grozi 2 lata w zawieszeniu, no to taka kara nie pełni właściwie żadnej funkcji, jaką kara powinna pełnić.
Marcin Horała, poseł Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczący Komisji Śledczej do spraw wyłudzeń podatku VAT, jest gościem Poranka Wnet, ale jest w naszym studiu też dubeltówka, czyli dr Tomasz Nałęcz i rozmowa na temat ustawy geologicznej, która jest w parlamencie procedowana. Czy pan poseł coś wie na temat tej ustawy?
Oj, tu muszę się przyznać, że no nie jestem w stanie się wszystkim zajmować. To akurat jest zupełnie nie moja specjalizacja.
I nie musi się pan tym zajmować, ale może pan przez chwilę posłuchać, bo obiecałem panu doktorowi postscriptum do naszej rozmowy na temat nowej ustawy, która jest procedowana w Sejmie. Bardzo proszę, panie doktorze.
Tutaj przysłuchując się poprzedniej rozmowie, nasunęła mi się jedna rzecz. Właśnie my jako Związek Zawodowy Geologów walczymy o coś takiego, o czym pan poseł przed chwilą mówił, żeby nie zostały wprowadzone pewne zapisy, które będą niebezpieczne dla państwa, czyli nietransparentny system zarządzania zasobami geologicznymi. A tam w tej ustawie te zapisy są i można byłoby powiedzieć, że związkowcy się nie znają na prawie, ale do Sejmu trafiła opinia Krajowej Rady Adwokackiej, myślę, że nie przekręciłem nazwy, która miażdży tą ustawę, pokazuje wszelkie błędy, które się tam pojawiają. Raz upolitycznienie tej organizacji, czyli Polskiej Agencji Geologicznej, bo jest w ustawie, na poziomie ustawy jest wpisane, że poseł albo senator może być przewodniczącym, czyli prezesem takiej agencji. Ta agencja nie ma żadnej rady, która by ją nadzorowała, a mówimy tutaj o ogromnych pieniądzach, tak jak wcześniej wspomniałem, to jest 400 milionów złotych, które będą przekazywane już nie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska jak do tej pory, czyli nie ma w tej pośredniej roli, tylko bezpośrednio z kopalni do tego tworu, który powstaje, więc naprawdę warto wejść w szczegóły, bo z jednej strony pan minister Jędrysek mówi, że walczy z komunistycznym Państwowym Instytutem Geologicznym. Jak wcześniej mówiłem, ten instytut ma 100 lat. W poprzedni wtorek było stulecie, był to pierwszy instytut założony w niepodległej Polsce, więc należy też mieć dystans do pewnych tradycji, które powstają. To jest jedna rzecz, ale my nie walczymy i nie mówimy o tym, że instytut nie należy go reformować. Jak najbardziej. Ja w 2015 roku zaczęliśmy ten instytut reformować, no ale okazało się, że pan minister Jędrysek ma zupełnie inną wizję, tak jak teraz na plakatach to jest zawieszone, że chce tworzyć prywatną agencję geologiczną, więc my nie walczymy z tym, że instytut jest bardzo dobrze poukładanym tworem. Jego trzeba reformować zdecydowanie, ale to, co proponuje pan minister i to, co jest w zapisach prawnych, które są w tej chwili debatowane, za 2-3 godziny będą debatowane w Sejmie, to jest po prostu skandal, bo wprowadzimy się właśnie w takie zapisy i czasopisma i tak dalej. I to będzie wykorzystywane później do tego, o czym pan poseł mówił, czyli do dziwnych działań finansowych w przyszłości na surowce.
No dobrze, ale używa pan słowa skandal. Dlaczego skandal? Bo skandal to jest takie określenie, to skandal. Każdy może o wszystkim powiedzieć, ale dlaczego? Dlaczego pan użył takiego określenia?
Dlatego, że tego typu prawo nie powinno być.
Ale jakiego typu?
Że wpisujemy do prawa, że prezesem agencji geologicznej może być poseł albo senator. Nie można upolityczniać takiej agencji, która ma zajmować się surowcami. Ona powinna mieć transparentny system zarówno finansowy, jak i nadzoru. Tego w ustawie nie ma. To jest po prostu wprowadzone w ten sposób, żeby był było jednoosobowe zarządzanie, a jeszcze tutaj trzeba jeszcze wrócić do jednej rzeczy, do tego, co szef Centrum Analiz Rządowych, pan profesor Paruch, też w swojej opinii wspomniał, że kompetencje, które powinny być na poziomie rządu, są sprowadzane do agencji. Kompetencje, które powinien mieć premier, czyli premier może powoływać prezesa agencji, a to jest sprowadzane na ministra środowiska, czyli premierowi zabieramy kompetencje powołania prezesa takiej agencji i dajemy ministrowi środowiska, a szereg kompetencji, które są na poziomie prezesa w tej nowej ustawie, powinny funkcjonować w nadzorze Ministerstwa Środowiska, o czym też mówił u pana redaktora pan minister Kowalczyk.
Bardzo serdecznie dziękuję za to postscriptum. Doktor Tomasz Nałęcz udaje się do Sejmu Rzeczpospolitej. W tym samym kierunku pewno będzie podążał pan Marcin Horała. Dzisiaj kolejny dzień przesłuchań, kolejny dzień prac Komisji Śledczej do spraw wyłudzeń podatku VAT. Czego panu życzyć na koniec naszej rozmowy?
Nie wiem, żeby doba miała więcej niż 24 godziny, to by się przydało.
Był taki naukowiec, który trenował 26 godzin, ale po pewnym czasie, bo chciał złamać ten rytm, więc 26 godzin uznał, że trwa doba, ale po jakimś czasie mu się to znudziło. Wybitny fizyk. Nie życzę panu posłowi takiego eksperymentu.
Zwłaszcza, że nawet miernym fizykiem nie jestem, a co dopiero wybitnym.
Czyli co? Teoria względności? Nic z tych rzeczy?
Nie, ja jestem humanistą zatwardziałym, przepraszam. Bardzo szanuję nauki ścisłe, uważam, że to trudniejsze studia, no ale mnie ta zdolność ominęła.
Ale coś o czarnej dziurze powinien pan wiedzieć, będąc szefem Komisji VAT-owskiej.
No tak, ale to takim na poziomie popularno-naukowym, powiedzmy.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Marcin Horała, poseł
bardzo
Prawa
dziękuję.
I Sprawiedliwości, nie kandyduje do Parlamentu Europejskiego.
Nie, no to już zupełnie, to by doba musiała mieć 40 godzin.
Ja zazdrości pan kolegom, którzy kandydują?
Nie, absolutnie nie zazdroszczę, no bo właśnie no, zupełnie bym się nie mógł odnaleźć w tej sytuacji i pogodzić tych wszystkich obowiązków, także każdy ma swoją działeczkę do uprawiania. I ta akurat nie jest moja, mam swoją.
Przewodniczący Komisji Śledczej do spraw wyłudzeń podatku VAT był gościem Poranka Wnet.
Bardzo dziękuję.
Wszystkiego dobrego dnia.